Wracamy do Ewangelii Łukasza, czyli równolegle studiujemy pierwszą księgę Samuela i Ewangelię Łukasza. Dzisiaj przenosimy się do Ewangelii Łukasza, 17 rozdział i przeczytamy od 20 wersetu. Łukasza 17, 20. Od 20 do 37 wersetu, czyli do końca rozdziału. Zapytany zaś przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im i rzekł: Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie, ani nie będą mówić, oto tutaj jest, albo tam. Oto bowiem Królestwo Boże jest pośród was. Rzekł też do uczniów: przyjdą czasy, kiedy będziecie pragnęli widzieć jeden z dni Syna Człowieczego, a nie ujrzycie. I będą mówić do was, oto tam, oto tu. Nie chodźcie, ani się tam nie udawajcie. Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca nieba aż po drugi, tak będzie i Syn Człowieczy w dniu swoim. Lecz przedtem musi wiele cierpieć, być odrzucony przez to pokolenie. A jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego. Jedli, pili, żenili się i za mąż wychodzili, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nastał potop i wytracił wszystkich. Podobnie też było za dni Lota. Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, szczepili, budowali. A w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba ogień z siarką i wytracił wszystkich. Tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. Jeśli kto w owym dniu będzie na dachu, a rzeczy jego w mieszkaniu, niechaj nie schodzi na dół, aby je zabrać. A kto będzie na polu, podobnie, niechaj nie wraca. Wspomnijcie żonę Lota. Ten, kto zabiegać będzie o życie swoje, by je zachować, utraci je, a kto je utraci, odzyska je. Powiadam wam, tej nocy dwaj będą na łożu, jeden będzie zabrany, drugi zostawiony. Dwie mleć będą na jednym miejscu, jedna będzie zabrana, a druga pozostawiona. Dwóch będzie na roli, jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony. A odpowiadając, mówią do niego, gdzie, panie? On zaś rzekł, gdzie jest padlina, tam zlatują się i sępy. Wszechmogący Boże, Ojcze naszego Pana Jezusa Chrystusa, dziękujemy Tobie za dzień Jego zmartwychwstania. Wyznajemy za Twoim Słowem, że Jezus żyje, że jest obecny tutaj pośród nas w swoim duchu i w swoim Słowie, które jest niczym żywy, ostry, obosieczny miecz. I modlimy się, aby Jego Słowo nas przemieniało, prowadziło do świętości. Uświęć nas, Panie, teraz Twoim Słowem. Amen. Na temat tekstów takich jak ten napisano wiele książek, powstały filmy w gatunku Christian Science Fiction. Nawet może widzieliście, nawet z udziałem Nicolasa Cage'a jest film, który mówi o pochwyceniu. Wiele osób spekuluje na temat nadejścia Królestwa Bożego. Wiele osób spekuluje o powtórnym przyjściu naszego Pana Jezusa Chrystusa, o czasach ostatecznych. I czasami w tych dyskusjach, nawet pośród chrześcijan, w górę biorą fantazje i różne wyobrażenia. I teraz naszą odpowiedzią na różne spekulacje i często baśnie w tym temacie nie powinna być ucieczka od tych tematów, tak jakby Biblia milczała. Dzisiejszy tekst jest wielką zachętą, żebyśmy umieli rozpoznawać znaki Królestwa Bożego pośród nas, żebyśmy wiedzieli, czym jest Królestwo Boże, jak mamy szukać Królestwa Bożego, jak mamy je budować, jaka powinna być nasza odpowiedź na słowa Pana Jezusa o Królestwie. Dlatego, że prawda o Królestwie Bożym to nie jest prawda teoretyczna, ale to jest prawda jak najbardziej praktyczna. Pan Jezus w całym tym tekście mówi o poprawnym widzeniu. Tak? Faryzeusze pytają Go, kiedy nadejdzie Królestwo Boże. Natomiast nasz Pan odpowiada, że Królestwo Boże nie przychodzi w sposób, który można zaobserwować. Królestwo Boże nie jest kwestią terytorialną, tak jakby można było powiedzieć, o, Królestwo Boże jest za tą bramą, tam wiesz, musisz iść prosto i w lewo, 4 kilometry stąd, tam jest Królestwo Boże. O, Królestwo Boże jest za tymi drzwiami. Królestwo Boże, mówi Pan Jezus, jest pośród was, dlatego nie słuchajcie twierdzeń, że ono przyszło tu albo tam. Jego naśladowcy oczywiście oczekiwali, że przyjdzie widzialne królestwo, które zniszczy rzymskiego okupanta. I faryzeusze, zadając to pytanie, kiedy przyjdzie królestwo, to właśnie to mieli na myśli. Kiedy to w końcu nadejdzie? Kiedy Mesjasz w końcu zasiądzie jako król w pałacu i zniszczy swoich wrogów? Gdyby tak było, gdyby o takie królestwo chodziło Jezusowi, no wtedy moglibyśmy powiedzieć, że o tak, oto tam jest królestwo, a nie tutaj. Moglibyśmy nakreślić widoczną granicę, a Królestwo Boże przypominałoby wtedy wszystkie ziemskie imperia, wszystkie ziemskie królestwa. Ale tak nie będzie. Królestwo Boże jest inne. I oczywiście, kiedy Jezus prostuje ich błędne wyobrażenia o królestwie, to nie mówię, słuchajcie, nie jestem zainteresowany panowaniem i zakładaniem królestwa. Jak najbardziej jest zainteresowany panowaniem i zakładaniem królestwa, jest królem, nie abdykuje, ale nie zaprowadza królestwa wedle oczekiwań ludzi, ale wedle oczekiwań bożych. Królestwo Boże nie przychodzi widzialnie z królem zasiadającym widzialnie na tronie. Królestwo Boże, jego rozwój odbywa się poprzez Ducha Świętego, ale jego skutki są jak najbardziej widzialne. Tak? Nie widzimy, jak jabłoń rośnie, ale owoce jabłoni są jak najbardziej widzialne. Czyli Pan Jezus mówi, że Królestwo Boże jest pośród was. Dlaczego? Bo ja jestem pośród was. On jest uosobieniem Królestwa. W Jezusie niebo i ziemia podały sobie ręce. Królestwo Boże jest pośród nas, bo Duch Chrystusa jest pośród nas. Królestwo Boże jest pośród nas, bo uczniowie Jezusa są pośród nas. Pan Jezus powiedział, że Królestwo Boże jest pośród was i powiedział to, zauważcie, do faryzeuszy, co oznacza, że również ci, którzy odrzucają Jezusa, żyją w otoczeniu Królestwa, tyle że nie są jego obywatelami ze względu na to, że odrzucają króla. Tak? Niektórzy mieszkańcy miasta mogą być rebeliantami, nie chcą ugiąć kolan przed królem, ale to nie zmienia faktu, że król przyszedł, że królestwo nadeszło, że ono nie należy do przyszłości, że Jezus zainaugurował królestwo swoim pierwszym przyjściem. Dlaczego w takim razie modlimy się w modlitwie pańskiej słowami przyjdź królestwo twoje, tak jakby to było jeszcze, tak jakby królestwo należało jeszcze do przyszłości? W modlitwie pańskiej modlimy się przede wszystkim o pełny kształt królestwa. Ono nadeszło wraz z Jezusem, ono się rozprzestrzenia jak ziarno gorczyczne, które stanie się kiedyś drzewem ogromnym, ale mówiąc przyjdź królestwo twoje, mówimy Panie, niech twoje królestwo się poszerza, niech ono rośnie pośród nas. Jego pełnia to oddzielenie pszenicy od konkolu, owiec od kozłów. Te rzeczy są jeszcze kwestią przyszłości. Także to, co jest obecnie, jeszcze nie jest pełną wersją królestwa. Nie możemy mówić, och, jest nam tak dobrze dzisiaj, że nie chcemy niczego nowego. Niczego więcej, Panie, nie pragniemy, jak to, żeby po prostu to, co jest teraz, trwało. Nie możemy mówić, jest nam tak dobrze, że nie chcemy niczego nowego. Ale z drugiej strony, nie możemy skupiać się tylko na przyszłości, mówiąc, Panie, ja tylko czekam na ten pełny kształt królestwa, aż Ty wrócisz na ziemię, ponieważ przeoczymy to, co Bóg daje Tobie dzisiaj, tu i teraz, w swoich darach. Także o Królestwie Bożym mówimy już, ale jeszcze nie w pełni. Nadeszło, ale jeszcze nie w pełnym kształcie. I tą prawdą powinniśmy żyć. Dalej nasz Pan zwraca się do swoich uczniów, mówiąc, przyjdą czasy, kiedy będziecie pragnęli widzieć jeden z dni Syna Człowieczego, a nie ujrzycie, i będą mówić do was, oto tam, oto tu, nie chodźcie, ani się tam nie udawajcie, bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca aż po drugi, tak będzie i Syn Człowieczy w dniu swoim, lecz przedtem musi wiele wycierpieć i być odrzucony przez to pokolenie. Nie idźcie tam, gdzie będą mówić, oto tam jest Syn Człowieczy lub tutaj. Nie udawajcie się tam, bo to jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca aż po drugi, tak będzie i Syn Człowieczy w dniu swoim. Czyli przyjście Syna Człowieczego oczywiście będzie widoczne, będzie oczywiste dla wszystkich. To nie będzie jakieś sekretne, niewidzialne, tajemne przyjście. Ale o czym tutaj Pan Jezus mówi? O jakim momencie przyjścia Królestwa, o jakim nadejściu Syna Człowieczego? Wiele zapowiedzi o nadejściu Królestwa Bożego i Bożym Sądzie traktuje się również wśród chrześcijan jako zapowiedzi końca świata. Ale zauważcie, że w tym tekście faryzeusze nie pytają, Panie Jezu, kiedy będzie koniec świata? Panie Jezu, kiedy Ty powrócisz powtórnie jako król? Oni nie wierzyli w Jezusa jako Syna Bożego, jako Mesjasza, który wróci powtórnie pod koniec świata. Faryzeusze nie pytali koniec świata. Nie pytali o powtórne przyjście Jezusa. pytali o to, kiedy w historii objawi się Królestwo Boże na ziemi, a więc kiedy rzymski okupant poniesie klęskę, a Mesjasz zasiądzie na tronie w Jerozolimie. Jezus odpowiada na to pytanie, a nie pytanie o koniec świata. Kiedy mówi, że z przyjściem Syna Człowieczego będzie jak z błyskawicą, to ma na myśli przyjście Syna Człowieczego i Królestwa Bożego w historii. I to w historii bardzo bliskiej Jego rozmówcom. I teraz o jakim czasie w związku z tym Pan Jezus mówi? Odpowiedzi, myślę, że rzucają dwa teksty w tym fragmencie. Werset 25, kiedy Pan Jezus mówi, przedtem musi wiele wycierpieć i być odrzucony przez to pokolenie. Czyli mówi o wydarzeniach, które będą miały miejsce za tego pokolenia, pokolenia, do którego kieruje swoje słowa. A drugie światło, jeśli chodzi o czas wypełnienia tych słów, mamy w 30 wersecie i dalej. Tak będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. Jeśli kto w owym dniu będzie na dachu, a rzeczy jego w mieszkaniu, niechaj nie schodzi na dół, ale aby je zabrać. A kto będzie na polu, podobnie niechaj nie wraca. Tutaj w tym tekście wspomnienie o dachu i polu każe też nam szukać wypełnienia słów Pana Jezusa w czasach bliskich Panu Jezusowi. Zobaczcie, że dzisiaj ludzie raczej nie wchodzą na dachy, chyba że kominiarze albo dykarze. W czasach Jezusa to było czymś powszechnym. Dachy były płaskie, obecność ludzi na dachach nikogo nie dziwiła. Schody na dach były na zewnątrz budynku, a nie w środku. Dlatego były te dachy rozmaicie wykorzystywane, na przykład w Dziejach Apostolskich. Pamiętacie scenę, kiedy Piotr modli się na dachu i ma wizję czystych i nieczystych zwierząt. Podobnie wzmianka o polu to też odniesienie do kontekstu uczniów. Czyli Pan Jezus mówi o inauguracji Królestwa Bożego w kontekście przyjścia na sąd Syna Człowieczego, które miało miejsce, kiedy świątynia w Jerozolimie została zniszczona w 70 roku. Wtedy to właśnie to centrum religii starotestamentowej, starotestamentowego Izraela zostało zniszczone przez wojska, rzymskie wojska Tytusa. I to był przejaw sądu nad niewierzącym Izraelem, który odrzucił Mesjasza. I paradoksalnie Pan Jezus mówi, że jest to moment, kiedy Królestwo Boże zaczęło poszerzać swoje rozmiary w dynamiczny sposób. Chrześcijanie wskutek prześladowań zostali rozproszeni, a wieść o Królestwie zaczęła docierać do najdalszych krańców ziemi. Czyli Królestwo nadeszło, ale nie w glorii chwały, ale w kontekście sądu Bożego, prześladowań. Także kiedy Biblia mówi o Bożym sądzie, że Bóg przyjdzie na sąd, że Syn Człowieczy przyjdzie na sąd, to nie zawsze oznacza to sąd ostateczny, powtórne przyjście Jezusa. Czasami, albo nawet często, oznacza to Boże sądy w historii. Niekoniecznie zaś ten sąd ostateczny. Oczywiście te Boże sądy w historii mogą być obrazem, zapowiedzią również sądu ostatecznego, ale czytamy na przykład, że Bóg zstąpił na sąd, Bóg zstąpił i przerwał budowę wieży Babel. Przyszedł na sąd. Bóg zesłał potop. Przyszedł na sąd. Bóg zesłał ogień na Sodomę i Gomorę. Przyszedł na sąd. Innym zdaniem Jezusa, tak jak wspomniałem, które wskazuje na bliskie wypełnienie Jego słów, to jest ten werset 25, kiedy mówi, że musi być odrzucony przez to pokolenie. W Ewangeliach Marka i Mateusza jest mowa o tym, że nie przeminie to pokolenie, zanim wszystko to się stanie, czyli zapowiedź sądu, przyjścia Syna Człowieczego. Czyli Pan Jezus mówi o Królestwie, burzliwym przyjściu Syna Człowieczego w kontekście czasów swoich słuchaczy. Czyli Syn Człowieczy przyjdzie, Jego Królestwo zostanie objawione, ale objawi się jak w burzy. To Królestwo objawi się jak w powodzi w wodach potopu, jak w ogniu sądu nad Sodomą. Innymi słowy, Królestwo Boże przyjdzie w taki sam sposób, w jaki przyszedł Król. Czyli burzliwie, niespokojnie, w kontekście napięcia. Jezus mówi, nie myślcie o gromadzeniu rzeczy w tych dniach. Życie będzie się toczyło normalnie, jak zwykle. Wszystko będzie się działo jak za dni Noego i Lota. Czytamy, że jedli, pili, żenili się, za mąż wychodzili, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, nastał potop i wytracił wszystkich. W czasach Noego ludzie byli pochłonięci takim stylem życia jak dzisiaj. Ludzie w czasach Noego i Lota byli całkowicie zajęci jedzeniem, piciem, zawieraniem związków małżeńskich, kupowaniem, sprzedawaniem, sadzeniem, jest mowa o szczepieniu, Pewnie nie chodzi o szczepionki. Budowaniem. Nie zwracali uwagi na nic więcej. I oczywiście te rzeczy nie były złe. To wszystko były Boże dary. Wszystkie one mogą być używane, żeby chwalić Boga. Ale człowiek może zrobić z nich bożka i służyć im. I ludzie w czasach Noego i Lota, zobaczcie, że nie różnili się od współczesnych. Robili dokładnie to samo. Byli zaobserwowani dokładnie tymi samymi rzeczami, co ludzie dzisiaj. I jak to się skończyło? Za dni Noego przyszedł potop i zatopił wszystkich, poza tymi, którzy byli w arce. Za dni Lota spadł ogień z nieba i zniszczył wszystkich w Sodomie, poza Lotem, jego żoną i córkami. I nasz Pan oświadcza, że podobne rzeczy będą się działy w dniu sądu. Mówi oczywiście o kontekście sądu w historii, ale też można to odnieść do sądu ostatecznego. Że w dniu sądu ostatecznego będą podobne historie. Ludzie będą się żenić, wychodzić za mąż, sprzedawać, kupować, sadzić i tak dalej, i tak dalej. Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, mówi apostoł Paweł, wtedy przyjdzie na nich zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną i nie umkną. Dla nas zastosowanie jest następujące. Zbytnie zaabsorbowanie sprawami świata nie jest bezpieczne. Strzeżmy się ducha tego świata. Nie wystarczy postępować jak inni, kupować, sprzedawać, sadzić, budować, jeść, żenić się, tak jakbyśmy po to się tylko urodzili. Zwierzątka też, tak? Nasza nala też je, pije. Są zwierzątka, które budują, karmią potomstwo. Przesadne przywiązywanie się do tych rzeczy może doprowadzić do zagłady równie skutecznie, jak bardzo jawne i oczywiste grzechy. Zauważcie, że w potopie, w wodach potopu nie zginęli jedynie jawni buntownicy, którzy stali z pięścią przeciwko niebu i mówili precz z Bogiem. W wodach potopu zginęli ludzie, którzy zajmowali się sobą i swoimi sprawami i za nic mieli ostrzeżenia Noego. Zobaczcie, że Pan Jezus tutaj nie mówi o ludziach w czasach, oczywiście byli grzeszni, popełniali jawne grzechy, oczywiste grzechy, ale kiedy Pan Jezus wymienia problemy tych ludzi tutaj, w tym tekście, to nie mówi o spektakularnych grzechach. On mówi, że po prostu jedli, pili, sadzili, robili normalne rzeczy. Ale nie żyli dla niczego więcej. Nie mam czasu, Noe, na twoje bajki o Bogu, o potopie. Może były żony, które mówiły Bóg, Boże Słowo? Czy dzięki Bożemu Słowu nakarmię swoją córkę i syna? Może byli zwykli rolnicy, handlarze, myśliwi, rybacy, którzy byli pochłonięci ziemskimi sprawami tak bardzo, że nie było miejsca w ich sercach na Boga i Jego Słowo. Także Jezus nie wymienia tutaj spektakularnych grzechów pokolenia Noe. Nawet kiedy mówi o Locie, nie mówi o grzechach rozwiązłości w Sodomie, ale mówi też, że byli tam ludzie, którzy po prostu żenili się, budowali domy, sadzili i tak dalej. Zignorowali ich, po prostu ich przestępstwo polegało na tym, że zignorowali sprawę najważniejszą. To był problem. Czyli zbytnie zaabsorbowanie dobrymi rzeczami nie jest dobre. Jezus mówi, że zasady królestwa mają przemieniać twoje podejście do jedzenia, picia, małżeństwa, budowania, sadzenia, pracy. Jezusowi oczywiście nie chodzi o wyjście z tego świata, o porzucenie tego świata. Biblia mówi, że sam Jezus przecież ukochał świat, że Jezus umarł za świat. Chodzi raczej o przemianę nas, naszych wartości, naszych serc i naszego podejścia do ziemskich spraw. Czyli innymi słowy, żyj w świecie, ale nie żyj jak świat. Kochaj świat, bo Bóg ukochał świat, ale nie kochaj filozofii świata. Nie kochaj stylu życia i myślenia świata. Dlaczego Pan Jezus wspomina te dwie postacie, Noe i Lot? Przecież życie, o którym mówi, to jest charakterystyka każdych czasów, tak? W każdym czasie ludzie wychodzili za mąż, żenili się, budowali, sadzili, pracowali. Co łączy akurat czasy Noego i Lota? Łączy je ostrzeżenie przed sądem. Nie? Życie za czasów Noego i Lota, życie dzisiaj, toczy się po prostu tak jak zawsze. Ludzie robią te same rzeczy, ale Noe i Lot usłyszeli poselstwo sądu i wiedzieli, jak na nie zareagować. Odpowiedzieli na nie. I to jest wezwanie do słuchaczy Pana Jezusa, również dla nas, że jesteśmy w podobnej sytuacji, co Noe i Lot. Ich historie są ostrzeżeniem. Pracujmy, sadźmy, szczepmy, ale pamiętajmy, co jest najważniejsze, dlaczego to robimy. Swoją drogą zwróćcie też uwagę, że wzmianka o Locie i Noe w ustach naszego Pana wskazuje na to, że nasz Pan Jezus Chrystus wierzył w historyczność tych postaci, w prawdziwe wydarzenia w ich czasach. Wskazuje na podobieństwo między ich czasami a jego czasami. Gdyby nie było czasów Lota i czasów Noego, gdyby Noe i Lot byli fikcyjnymi postaciami literackimi, jego cała analogia upada. Także po raz kolejny uczymy się, że wiarygodność pism Starego Testamentu, historii biblijnych, wiarygodność tych rzeczy jest fundamentem naszej wiary. Jeżeli one nie miały miejsca, oznaczałoby to, że nasz Pan był w błędzie, a więc cała nasza wiara jest daremna. Nasza wiara stoi lub upada wraz z historycznością wydarzeń, na których się ona opiera. Chrześcijaństwo to jest wiara w historię i jej interpretację podaną przez Boga. Mówimy w wyznaniu wiary, że nasz Pan został ukrzyżowany pod Poncjuszem Piłatem. Wierzymy w historię, umarł za nasze grzechy. Czytamy, że urodził się w Betlejem, gdy wyszedł dekret cesarza Augusta, aby spisano cały świat. Nie? Łukasz umiejscawia te wydarzenia na tle historii. Ale pamiętajcie, mówi Pan Jezus, nie tylko o Noe i Locie. W 32 wersecie mówi, wspomnijcie również żonę Lota. Co się stało z żoną Lota? Żona Lota wyszła z Sodomy, opuściła miejsce grzechu, ale obejrzała się. Można powiedzieć, że żona Lota, to nie było takie obejrzenie się na zasadzie bye-bye, to było obejrzenie się na zasadzie tęsknoty serca za starym życiem. Można powiedzieć, że żona Lota zaszła daleko w sprawach religijnych, była żoną sprawiedliwego męża, jak nazwany jest Lot. Poprzez Lota stała się częścią wspólnoty Abrahama, ojca wszystkich wierzących. Wyszła z Lotem z Sodomy w dniu, kiedy Bóg im nakazał opuścić to miejsce, ale żona Lota różniła się od swojego męża. Chociaż uciekła z nim z miasta grzechu, to jej serce pozostało w mieście grzechu. Sprzeciwiła się poleceniu anioła, żeby nie odwracała się za siebie, kiedy będzie uciekać z Sodomy. Odwróciła się, spojrzała w kierunku miasta grzechu i stała się martwa. Zamieniła się w słup soli. Nasz Pan mówi, wspomnijcie ją. Wspomnijcie żonę Lota. Czyli nasz Pan chce, żeby jej przykład stanowił dla nas ostrzeżenie. Wyszedłeś z miasta grzechu, ale niech wraz z Tobą wyjdzie Twoje serce, a nie tylko Twoje ciało. Zostałeś ochrzczony wodą, ale czy zostałeś ochrzczony Duchem Świętym? Czyli czy zostałeś narodzony na nowo? Czy ufasz Jezusowi całym sercem, umysłem i wolą? Żona Lota jest ostrzeżeniem dla wszystkich, którzy twierdzą, że są chrześcijanami. Dla wszystkich, którzy wyszli z Egiptu, z miasta grzechu, przeszli przez wodę i uważają, że są wierzącymi. Można obawiać się, że w dniu powtórnego przyjścia Pana Jezusa będzie wielu takich ludzi jak żona Lota. W dzisiejszych czasach wielu jest takich, którzy potrafią zrobić pewną ilość kroków w sprawach duchowych, w sprawach religijnych, w zewnętrznych zachowaniach upodabniają się do swoich chrześcijańskich krewnych, chrześcijańskich przyjaciół, niczym żona Lota. Mówią religijnym językiem i śpiewają te same pieśni, korzystają ze wszystkich przywilejów bycia częścią ludu Bożego, ale w ich sercach jest światowość. Ich serca są dalej w świecie. Ciałem może opuścili miejsce grzechu, ale ich serce dalej gdzieś tam tkwi. I taka postawa jest obecna w każdym czasie, w każdym pokoleniu. Dlatego Pan Jezus mówi, słuchajcie, pewnego dnia będzie odsiew. Kościół nie będzie już mieszanką pszenicy i konkolu. Nie będą one już rosły obok siebie. Dobre ryby i złe ryby zostaną w końcu podzielone na dwie grupy. Jedyne znaczenie będzie miało to, czy byłeś nawrócony, czy nie. Czy żyłeś w grzechu, czy porzuciłeś go. Czy w sercu miałeś Boga, czy światowość. Nie będzie już miało znaczenia to, czy ludzie pracowali razem, czy spali razem, mówi Pan Jezus, czy przyjaźnili się przez lata, w jakiej byli rodzinie, kim byli rodzice albo dzieci. zostaną potraktowani zgodnie z tym, jaka była ich wiara wyrażona w ich życiu. Także dla nas zastosowanie jest takie, że przykładając rękę do pługa, nie oglądaj się wstecz. Jeżeli opuszczasz Egipt, nie tęsknij za jego przemijającym bogactwem. Kiedy dołączasz do królestwa, niech twoje serce nie będzie rozdwojone. Pan Jezus mówi, wspomnij żonę Lota. Co jakiś czas sobie przypominajmy. Żonę Lota. Idź naprzód i nie odwracaj się. Nie tęsknij za Egiptem, którego opuściłeś. Niektórzy nasi drodzy bracia w wierze na podstawie tego tekstu, dzisiejszego tekstu, doszli do wniosku o sekretnym pochwyceniu wierzących, sekretnym pochwyceniu Kościoła przez Pana Jezusa. Czyli kiedy Pan Jezus przyjdzie, wierzący zostaną zabrani, a niewierzący pozostawieni i będą żyli dalej na ziemi, aż do dnia sądu ostatecznego. Powstają książki, może słyszeliście, czy filmy Left Behind, czy pochwyceni na podstawie interpretacji tego tekstu. Ale zobaczcie, sam tekst mówi zupełnie coś innego. Po pierwsze, kontekstem słów Jezusa jest Boży sąd nad Jerozolimą. Po drugie, przyjście Syna Człowieczego nie będzie sekretne, będzie widzialne, będzie jak błyskawica, będzie widzialne i słyszalne dla wszystkich. I po trzecie, ci, którzy zostali wzięci, to nie ci, którzy będą w niebie. Ci, którzy zostali wzięci w tym tekście, to są ci, którzy są w niebezpieczeństwie. Oni zostaną zabrani ku zgubie. Przez kogo? Ostatni werset, myślę, że jest odpowiedzią. Gdzie jest padlina? On odpowiadając mówią do niego, gdzie, Panie? Gdzie, kiedy się to wydarzy? Odpowiada Jezus, gdzie jest padlina, tam zlatują się sępy. Sępy w niektórych przekładach biblijnych jest to słowo orły. One często występuje zamiennie w Grece. Orzeł był symbolem Imperium Rzymskiego. Legiony rzymskie miały na sztandarze właśnie symbol orła. Także wykonawcami sądu, o którym tutaj mówi Pan Jezus w kontekście historii, były rzymskie legiony z orłem na sztandarze, które wykonały Boży sąd nad niewierną Jerozolimą i zniszczyły świątynię. Także cały ten rozdział 17, nie tylko ten tekst dzisiejszy, dotyczy takiego szczególnego rodzaju wiary. Mówi o wierze, która jest jak ziarno gorczyczne. Mówi o wierze trędowatego Samarytanina, który został uzdrowiony. Teraz mówi o wierze w nadejście Królestwa Bożego, pomimo tego, jak wyglądają okoliczności. A okoliczności nadejścia Królestwa Bożego wcale nie będą sielankowe. Tak? Niektórzy mówią, jakie królestwo? Gdzie ono nadeszło? Pokaż mi, gdzie to królestwo jest dzisiaj? Patrzymy na świat i widzimy co? Wojny, przemoc, rebelie, nieuczciwość, wykorzystywanie. Ale Jezus mówi, chodźcie w wierze. O tym, czy Królestwo Boże nastało, czy nie, nie powie wam nagłówek z gazety albo news z wiadomości telewizyjnych. To Pan Jezus uczy nas, jak rozpoznawać znaki Królestwa, a nie newsy telewizyjne, które pokażą wam wielkie zło i powiedzą, no co, żyjemy w złym świecie. Owszem, żyjemy w złym świecie, wciąż mamy wiele zła, ale Królestwo Boże nastało i ono powoli, powoli, niczym zaczyn ogarnia cały świat. Czyli Królestwo Boże zostało zainaugurowane w służbie Jezusa i jego manifestacje widzimy dzisiaj gdzie? Wszędzie tam, gdzie widzimy owoce przemienionego życia, gdzie widzimy owoce Ducha Świętego. Dlatego Królestwo Boże nie jest jak ziemskie królestwa, nie jest ograniczone granicą państwa, ono przekracza granice państwa i nie potrzebuje do tego wizy, nie musi jechać do Odessy po wizę, nie potrzebuje do tego paszportu. Tak, już dzisiaj każdy może stać się jego obywatelem, już dzisiaj każdy może doświadczać przemienionego życia i mocy królestwa. I zauważcie, że inauguracja tych bożych przełomów w historii zawsze wiązała się z trudami. Niektórzy mówią, no jak królestwo, no przecież są problemy, prześladowania, jak? Ale odpowiedź jest, zawsze tak było, zawsze ten nowy boży etap w historii wiązał się z trudami. Kiedy Mojżesz przybył, żeby wyzwolić Izrael, przyszedł do Faraona i mówi, wypuść mój lud. I co się stało? Warunki pracy bardzo się pogorszyły, a Izraelici byli bardzo rozgniewani na Mojżesza. Potem czytamy, kiedy Mojżesz prowadził Izrael przez pustynię, co się działo. Nie mówili, aleluja, chwała Panu, idziemy do ziemi obiecanej. Nie. Narzekali, że wyprowadził ich na śmierć. W Egipcie przynajmniej był spokój, minimum socjalne. Kiedy Izrael doszedł do ziemi Kanaan, to samo. Idzie 10 szpiegów, wraca i co robią? Rozsyłają złe wieści o gigantach w ziemi i lud znowu zaczyna narzekać i planować powrót do Egiptu. Radość narodzenia małego dziecka poprzedza ból. Radość chwały zmartwychwstania poprzedza krzyż. Kiedy Bóg prowadzi ciebie do czegoś nowego, zawsze jest mu trudno ufać w takich momentach. To zawsze był rodzaj próby. Bóg prowadzi cię do nowego etapu w rodzinie, pracy, miejscu zamieszkania, zdrowiu. Ale zwykle jest to przejście do czegoś lepszego, do czegoś nowego. Przejście z chwały w chwałę. Przejście do większej dojrzałości nie zawsze oznacza tort ze świeczkami. Że tak, zaczynamy kolejny etap, happy birthday, dmuchamy świeczki, jest super. Czasami to przejście do większej chwały w Biblii łączy się z próbami, trudnościami. Bóg nie obiecuje, że wiara w Jezusa usunie problemy, ale obiecuje, że wiara w Jezusa pomoże nam przejść przez problemy i wyprowadzi nas z problemów jeszcze silniejszymi niż byliśmy wcześniej. Łącząc to wszystko, co powiedzieliśmy, powinniśmy powiedzieć, że Królestwo Boże jest wszędzie tam, gdzie króluje Syn Człowieczy. Syn Człowieczy zaczął rządzić, ale zaczął rządzić kiedy? Kiedy został zdradzony, potępiony i wywyższony. Został wywyższony na krzyżu, rzymskim krzyżu. Kiedy rzymskie legiony ze sztandarami orła otoczyły Jerozolimę i spaliły ją, zniszczyły świątynię, co robili chrześcijanie? Chrześcijanie nie oglądali się wstecz jak żona Lota, ponieważ wiedzieli, że za tym sądem stoi Bóg. To był Boży sąd, tak jak Boży sąd miał miejsce w Sodomie podczas potopu. Wiedzieli, że królestwo przyszło, a oni mimo ognia są zwycięzcami poprzez wiarę. Podsumowując w kilku punktach to, co powiedzieliśmy. Ludzie mogą złożyć niewłaściwy rodzaj nadziei w rzeczach tego świata, które są całkiem dobre. W małżonku, przywódcy, w kościele, w pracy. I mogą pokładać nadzieję w tych ludziach czy tych rzeczach tak, że przeoczą Chrystusa. Będą zaangażowani w to wszystko, tak jak byli zaangażowani ludzie w czasach Noego i Lota. I co się może stać? Mogą przeoczyć wieść o zbliżającym się sądzie. Kiedy patrzymy na dzisiejszy świat, to myślę, że to właśnie się dzieje. Ludzie robią dokładnie to samo. Jedzą, piją, wychodzą za mąż, pracują. Kiedy Chrystus objawia się dzisiaj w swoim słowie, w kościele, w sakramentach, w przemienionym życiu swoich uczniów, wolą pozostać w swoich miejscach. A ci, którzy wychodzą ze swojego miejsca, powinni wspominać żonę Lota, żeby nie odwracać się za siebie. Po drugie, wiara w Jezusa nie oddziela ciebie od tego świata, ponieważ Jezus umarł za ten świat. Nie budujemy muru między światem a Bożym Królestwem. Mówimy raczej, że Boże Królestwo jest jak zaczyn, które ma zakwaszać cały świat. Symbolem tego jest chociażby zakwaszony chleb podczas Wieczerzy Pańskiej, w czasie Wieczerzy. I to jest nasze zadanie. Wnoś rzeczywistość Bożego Królestwa tam, gdzie jesteś. To, w jaki sposób odpowiadasz na maile. To, w jaki sposób pokazujesz gościnność. To, w jaki sposób przygotowujesz kawę, obiad dla swoich gości. To, czy chwytasz za miotłę, kiedy widzisz brud na podłodze, czy może czekasz, aż kto inny to za ciebie zrobi. To, w jaki sposób odnosisz się do swoich sąsiadów. Wczoraj Mariusz powiedział bardzo zachęcającą historię o sąsiadach Ewy i Mariusza i świadectwie, jakie Ewa mogła wydać też, pisząc, wrzucając do skrzynki pocztowej sąsiada, który był chory na nowotwór, pokrzepiające słowa, że się modlą o niego, że myślą o nim, że to było coś, co naprawdę dotknęło serca ludzi, ludzie coś takiego widzą, ale to jest tylko przykład tego, w jaki sposób możesz zaprowadzać rzeczywistość Bożego Królestwa w miejscu, gdzie jesteś, gdzie mieszkasz, pośród bliskich, pośród nieprzyjaciół, tych, którzy może sobie źle życzą. Jezus mówi nie tylko o tym, gdzie jest królestwo, dlatego że nie chodzi o poprawną wiedzę. Celem tego tekstu nie jest nabycie wiedzy o tym, a co teraz rozumiem, gdzie jest królestwo. Ono przyszło wraz z przyjściem Jezusa. Nie chodzi o wiedzę o tym, gdzie jest królestwo, dlatego że w piekle może być wielu poprawnych teologów, którzy wiedzieli, gdzie jest królestwo. Ludzie w piekle, gdybyście zrobili wywiad w piekle, będzie wielu takich, którzy poprawnie odpowiedzą na pytanie, gdzie jest królestwo, jak należy interpretować ten tekst. Problem jest taki, że nie żyli nim, nie żyli zasadami królestwa i zostali wyrzuceni z niego precz. Pan Jezus mówi, że w związku z nadejściem królestwa mamy coś do zrobienia, bo wieść o królestwie jest praktyczna, a nie teoretyczna. Jeszcze trzy rzeczy. Ten tekst wzywa nas oczywiście do czujności. Pan Jezus przyjdzie w dniu i godzinie, której się nie spodziewamy. Dlatego zawsze powinniśmy być gotowi, przygotowani. Nie mówmy, nie róbmy nic, co by nas zawstydziło w dniu przyjścia Pana. Bądźmy zawsze czujni. Tak wczoraj kukali też do nas, jak zwykle, świadkowie Jehowy, którzy powiedzieli, że oczywiście nigdy nie wierzyli w nic nieprawdziwego, że zawsze strażnica mówi prawdę. I była okazja właśnie mówić o tym przykładzie, że bądźmy zawsze czujni, bo nikt nie zna dnia ani godziny. I zwróciłem uwagę, że no niestety to przyczyna, dla której nie jestem świadkiem Jehowy, jest to, że wy w ten tekst nie wierzycie, zapowiadając wielokrotnie dzień przyjścia Pana. Najpierw to był rok 1914, 1925, potem 1975, potem do końca XX wieku i tak dalej, i tak dalej. Pan Jezus mówi, nie wiemy, dlatego bądźmy czujni. Nauka o powtórnym przyjściu Pana nie jest niepraktyczna. To nie jest spekulacja, zawsze niosła nadzieję, cierpliwość, pilność i świętość. I dwie rzeczy na koniec. Pan Jezus przychodzi na świat dwa razy. Pierwszy raz przyszedł jako sługa w uniżeniu, przyszedł jako dziecię. Drugi raz przyjdzie jako sędzia, jako król, sądzić tych, którzy go przebili swoimi grzechami. Tych, którzy traktują bliźniego jak rzecz. Tych, którzy plugawią ziemię grzechem albo są obojętni na sprawy Królestwa Bożego. Pan Jezus wróci i wymierzy sąd nie pomimo tego, że jest dobry, ale wymierzy sąd dlatego, że jest dobry. Boże sądy nad narodami, nad bezbożnymi, to jest przejaw Jego dobroci i miłości do świata. Bóg wylewa sąd nad bezbożnymi. Dlaczego? Bo kocha świat. Bo jest dobry. Bo nienawidzi grzechu. I ostatnia rzecz. Królestwo Boże jest pośród nas. Objawia się wszędzie tam, gdzie manifestuje się życie wiarą. Gdzie manifestuje się owoc Ducha Świętego. Objawieniem Królestwa Bożego na ziemi jesteś Ty, jeśli tylko życie Jezusa objawia się w Twoim życiu. I to jest, zobaczcie, niesamowita rzecz. Kiedy mówimy w Boże Królestwo, o, coś niesamowitego, samo niebo, duchowa rzeczywistość, coś, co wydaje się być wzniosłe, dalekie, niedostępne, jest tak naprawdę tutaj, w życiu Twojego sąsiada uwidocznione, jeżeli mówimy o tym, czy zaufałeś Jezusowi. Coś, co wydaje się być niedostępne i dalekie, jest tak naprawdę na wyciągnięcie ręki. Dlatego, jak to ktoś powiedział, w życiu wierzących niebo i ziemia, tak jak w życiu Jezusa, podały sobie ręce. W życiu wierzących niebo i ziemia wymieniły obrączki, ślubne obrączki. Czyli żyj sprawami wzniosłymi, sprawami Królestwa Bożego tak, jakby wydarzyły się obok ciebie w twoim życiu, pobliżu. I z drugiej strony żyj zwykłymi ziemskimi zderzeniami tak, jakby były utkane, jak to ktoś też powiedział, jakby były utkane z niebiańskiej materii. Czyli żyj sprawami wzniosłymi tak, jakby wydarzyły się w pobliżu i żyj zdarzeniami ziemskimi tak, jakby były utkane z niebiańskiej materii. Pomódlmy się. Dobry Boże, dziękujemy Tobie za Twoje słowo. Duchu Święty, wysłuchaliśmy Twojego pouczenia, Twojego słowa. Teraz prosimy Cię, wspomóż nas, aby ono głęboko w nas zapadło i wydawało obfity owoc, abyśmy żyli prawdą Królestwa Bożego, aby ono objawiało się, uwidaczniało w naszym życiu, naszych słowach, reakcjach, naszym postępowaniu. Kochamy, Panie, Twoje prawo, kochamy Twoje przykazania, kochamy Twoje obietnice. I dziękujemy za to, że możemy je rozważać i przyjmując je z wiarą oraz zrozumieniem, też możemy i pragniemy wstępować w ślady naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Zaśpiewajmy pieśń i przynieśmy Panu Bogu nasze dary jako ofiary dziękczynienia za wszystko, co mamy. I zaśpiewajmy pieśń Przyjaciela mam, 229. Thank you.